Maraton z Happy Endem. 11 marca 2009, 17:38. W listopadzie 2008 rok zakończył się jeden z najdłuższych procesów legislacyjnych. Znowelizowano ustawę o podatku VAT, czyniąc ją bardziej przyjazną przedsiębiorcom. Uchwalona 7 listopada przez Sejm i podpisana 24 listopada przez prezydenta nowelizacja ustawy o VAT ma swoje korzenie w początkach 2006 rok. Na drodze zmianom ustawy o VAT, opierających się na wstępnych propozycjach przygotowanych przez ekspertów współpracujących z Ministerstwem Finansów, stanęły tak doniosłe wydarzenia, jak rozpad koalicji rządzącej czy wybory parlamentarne. Cały proces nabrał tempa w dużej mierze dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu, który orzekł o niezgodności pewnych przepisów z konstytucją i dał ustawodawcy rok na ich zmianę. Tuż przed końcem tego okresu ustawodawcy udało się dokonać odpowiednich zmian i uchronić budżet państwa przed katastrofą. Drugim czynnikiem stymulującym była Komisja Europejska, która coraz baczniej zaczęła przyglądać się polskim przepisom i rozpoczęła w odniesieniu do niektórych rozwiązań procedurę zmierzającą do zaskarżenia Polski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ustawa ostatecznie weszła w życie w swej zasadniczej części 1 grudnia 2008 rok, a w niewielkim zakresie 1 stycznia br. Na łamach CFO pisałem już o planowanych zmianach do ustawy o VAT, wskazując również na zaniechania i utracone możliwości usprawnienia zasad rozliczania podatku VAT w Polsce. Historia pokazała, że niektóre z planowanych rozwiązań nie zostały ostatecznie przyjęte, na przykład ujednolicenie definicji działalności gospodarczej na gruncie ustaw podatkowych, ale z drugiej strony część rozwiązań wskazywanych jako potrzebne i niezbędne znalazły się w znowelizowanej ustawie o VAT. Bilans tych zmian wypada niezwykle korzystnie. Na niespotykaną dotąd skalę ustawodawca wprowadził przepisy, które upraszczają zasady rozliczania podatku VAT i czynią ten podatek bardziej przyjaznym. Wystarczy wspomnieć o możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu poprzez deklarację czy uroszczenie dla magazynów konsygnacyjnych. Dostosowano w wielu przypadkach polskie regulacje do przepisów dyrektywy 2006/112. Ustawodawca zrezygnował również z przepisów, które do tej pory stanowiły, z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, fundament prawidłowego funkcjonowania podatku VAT, to jest 30%. Sankcja czy też przepis uzależniający prawo do odliczenia od zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. Jednym słowem, zmiany naprawdę istotne i znaczące, które w wielu przypadkach mogą poprawić przepływy finansowe podatników, czy też wiązać się ze zmniejszeniem obciążeń administracyjnych. Warto zatem przyjrzeć się tym zmianom i dokonać oceny ich wpływu na działalność gospodarczą, a oto najważniejsze zmiany. S. 153538. Uproszczenie dla magazynów konsygnacyjnych. Dostawa towarów w systemie just-in-time przez kontrahentów unijnych posiadających w Polsce magazyn półproduktów lub części wiązała się przed nowelizacją z obowiązkiem rejestracji na potrzeby VAT i zapłaty podatku z tytułu dostawy towarów w Polsce. Zatem oprócz obciążeń natury administracyjnej struktura ta negatywnie wpływała na przepływy pieniężne, w szczególności jeżeli nabywcą był podmiot, który gros swojej produkcji wywoził do innych krajów unijnych i nieunijnych. Nabycie towarów z polskim VAT od zarejestrowanego kontrahenta unijnego oznaczało konieczność występowania o zwrot podatku i oczekiwanie kilkadziesiąt dni na jego dokonanie. Wprowadzone pod koniec zeszłego roku uproszczenie polega na przerzuceniu na ostatecznego nabywcę obowiązku rozliczenia podatku i uwolnienia zagranicznego kontrahenta z konieczności rejestracji w Polsce. Ustawodawca oczywiście obwarował możliwość skorzystania z tego uproszczenia szeregiem warunków, z których najważniejszymi są konieczność wyodrębnienia i prowadzenia magazynu przez ostatecznego nabywcę, brak rejestracji przez zagranicznego kontrahenta w Polsce dla celów VAT, czy też konieczność wykorzystania nabywanych towarów do celów usługowych lub produkcyjnych z wyłączeniem handlowych przez nabywcę. Zmodyfikowano również przepisy określające czas, w którym taka transakcja powinna być opodatkowana. Decydujący będzie moment wyprowadzenia towarów z magazynu przez ich ostatecznego nabywcę. S. 153539. Rozliczanie VAT importowego poprzez deklarację. Drugim bardzo istotnym i korzystnym dla podatników rozwiązaniem, przede wszystkim z punktu widzenia przepływów pieniężnych, jest możliwość rozliczania podatku VAT poprzez deklarację VAT-owską. Przed zmianami podatnik dokonujący importu towarów spoza wspólnoty musiał najpierw zapłacić podatek do urzędu celnego, by go potem odzyskiwać poprzez deklarację. Jeżeli importer wykorzystywał sprowadzane towary do produkcji towarów, z których zaledwie część była sprzedawana na rynku polskim, istniejące przepisy powodowały zamrożenie podatku VAT pałatę w urzędzie na kilkadziesiąt dni. Od 1 grudnia 2008 rok. Po spełnieniu określonych warunków podatnicy mogą wykazywać podatek należny z tytułu importu bezpośrednio w deklaracji. W tej samej deklaracji wykazany podatek należny staje się podatkiem naliczonym, co powoduje, że zdarzenie to samo w sobie nie rodzi obowiązku zapłaty podatku pałaty do urzędu skarbowego. Rozliczenie podatku pałaty jest wyłącznie operacją papierową. S. 153 540 zwrot VAT. Zliberalizowano również przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT. Do niedawna termin zwrotu zależał od rodzaju dokonywanych wydatków i zasad opodatkowania sprzedaży. Jeżeli nadwyżka podatku była konsekwencją dokonywanych wydatków inwestycyjnych lub sprzedaż była opodatkowana stawkami obniżonymi, podatnik mógł uzyskać zwrot w ciągu 60 lub w sprzyjających okolicznościach 25 dni. W pozostałych przypadkach musieliśmy czekać aż 180 dni. Po nowelizacji ustawy o VAT podstawowy i jedyny termin zwrotu to 60 dni. Jedynym wyjątkiem są zwroty dokonywane na rzecz podatnika, który w danym okresie nie dokonał żadnej transakcji podlegającej opodatkowaniu, np. podatników rozpoczynających działalność i będących w fazie inwestycyjnej. W takim przypadku zwrot może być dokonany w ciągu 180 dni, co i tak znacznie poprawiło sytuację podatników, gdyż do tej pory co do zasady zwrotu nie otrzymywali, w ogóle musieli czekać do rozpoczęcia działalności operacyjnej. S. 153 541 deklaracje kwartalne. Ustawodawca wprowadził również możliwość składania deklaracji kwartalnych do końca 2008 rok. Rozliczenie musiało być dokonywane w okresach miesięcznych, z wyjątkiem tzw. małych podatników. Przy czym nie oznacza to, że podatek VAT powinien być płacony również kwartalnie. Co do zasady, podatnik powinien wpłacać zaliczki za pierwszy i drugi miesiąc kwartału w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po pierwszym i drugim miesiącu kwartału, w wysokości odpowiadającej 1/3 zobowiązania podatkowego za poprzedni kwartał. Nieco inne zasady obowiązują w momencie przejścia z rozliczeń miesięcznych na kwartalne. Rezygnacja z rozliczeń kwartalnych i powrót do deklaracji miesięcznych może być dokonana po upływie 4 kwartałów. W niektórych przypadkach deklaracje kwartalne są korzystnym rozwiązaniem, gdyż wpływają na poprawę przepływów pieniężnych w przypadku biznesu o stabilnych lub wzrastających obrotach. Poza tym deklaracje kwartalne zmniejszają ryzyko popełnienia pomyłki wykazania podatku należnego lub naliczonego w niewłaściwym miesiącu. Pomyłka w ramach danego kwartału nie prowadzi bowiem do zaniżenia zobowiązania podatkowego. Należy jednak pamiętać, że deklaracje kwartalne nie są dobrym rozwiązaniem dla podatników występujących systematycznie o zwrot podatku do urzędu skarbowego. Termin zwrotu liczony jest bowiem od momentu złożenia deklaracji. Dokonanie tej czynności dopiero po zakończeniu kwartału wydłużyłoby okres oczekiwania na zwrot środków pieniężnych. S. 153 542 ulga na złote długi. Zliberalizowano również przepisy dotyczące tzw. ulgi na złote długi, czyli przepisy dające podatnikowi możliwość korekty wcześniej zapłaconego podatku w sytuacji, w której kontrahent okazał się nieuczciwy i nie zapłacił za dostarczone towary lub wykonane usługi. Przed zmianą warunki wprowadzone przez ustawodawcę skutecznie uniemożliwiały skorzystanie z tych przepisów. Z dniem 1 grudnia 2008 rok krytykowane odwołanie do przepisów o podatku dochodowym i konieczność udokumentowania nieściągalności wierzytelności zostały wykreślone. Obecnie obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego jest możliwe, jeżeli upłynęło 180 dni od dnia upływu terminu do zapłaty. Istotnym ograniczeniem skorzystania z tej ulgi jest ograniczenie czasowe dotyczące samych wierzytelności. Obniżenie podatku VAT jest możliwe, jeżeli nie upłynęły jeszcze 2 lata od końca roku, w którym została wystawiona faktura. S. 153 543 sankcje. Wykreślono przepisy nakładające na podatnika tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czyli sankcje VAT w wysokości 30%, m.in. w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego czy też zawyżenia kwoty do zwrotu podatku VAT. System podatku VAT w Polsce przeszedł zatem długą drogę od sankcji sięgającej 500% do jej całkowitej likwidacji. Tego rodzaju przepisy powinny być przedmiotem regulacji kodeksu karnego skarbowego, w którym nałożenie kary wymaga udowodnienia winy podatnika. Co ciekawe, taki argument podniosła również Komisja Europejska analizująca sprawę zgodności sankcji z prawem wspólnotowym przed wyrokiem wydanym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości właśnie w tej sprawie. S. 153 544 dostosowanie do prawa wspólnotowego. Cała grupa zmian wprowadzonych omawianą nowelizacją była podyktowana koniecznością dostosowania polskich przepisów do prawa wspólnotowego. Wymienię jedyne najważniejsze z nich. S. 153 545 zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ustawa OVAT obowiązująca od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej wyłączała z opodatkowania zbycie przedsiębiorstwa lub oddziału zakładu samodzielnie sporządzającego bilans. Zatem wyłączenie z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP było możliwe, jedynie jeżeli część ta była oddziałem i dodatkowo sporządzała bilans w sposób samodzielny. Warunki te w sposób ewidentny naruszały prawo wspólnotowe. Od 1 grudnia 2008 rok zmodyfikowano te przepisy i wyłączono z opodatkowania również zbycie ZCP, którego definicja jest zgodna z definicją zawartą w ustawach o podatku dochodowym. S. 153546 VAT a koszty podatkowe. Ustawodawca zrezygnował z ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji, w której dany wydatek nie stanowił kosztów dla celów podatku dochodowego. Nie oznacza to pełnej dowolności w odliczeniu podatku VAT. W dalszym ciągu istnieje konieczność wykazania związku z opodatkowaną działalnością gospodarczą. Zmiana ta, niewątpliwie korzystna, stanowi dla podatników pewną szansę, to znaczy weryfikacji rozliczeń dokonywanych w przeszłości i identyfikacji nieodliczonego podatku VAT właśnie ze względu na wyłączenie poniesionych wydatków z kosztów podatkowych. S. 153547 opodatkowanie nieruchomości. Do tej pory dostawa budynków, budowli lub ich części co do zasady była opodatkowana, a w wyjątkowych sytuacjach zwolniona z tego podatku. Z początkiem tego roku odwrócono tę zasadę. Dostawa WW nieruchomości po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, który to termin obejmuje wszystkie budynki i budowle, jest zwolniona z opodatkowania. Wprowadzono również instytucję niespotykaną do tej pory na gruncie polskiego podatku VAT, to jest opcję opodatkowania. Podatnicy dokonujący dostawy pod pewnymi warunkami, m.in. pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania przez obie strony transakcji, mogą zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie. Przed wyborem preferowanego rozwiązania powinna być dokonana analiza korzyści dla obu stron transakcji. S. 153548 oczekiwane zmiany. Obowiązująca od 1 grudnia 2008 rok nowelizacja ustawy o VAT zawiera jeszcze wiele korzystnych dla podatników rozwiązań, takich jak wydłużenie do 3 okresów możliwości odliczania podatku naliczonego, modyfikacja zasad rozliczania podatku VAT z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Z tego względu należy ją ocenić pozytywnie. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca rozwiał wszystkie wątpliwości i w pełni dostosował prawo polskie do rozwiązań unijnych. Na zmiany czekają chociażby przepisy dotyczące opodatkowania samochodów osobowych. W najbliższym czasie możemy się również spodziewać kolejnych nowelizacji wynikających ze zmiany przepisów wspólnotowych. I tu warto wspomnieć o dość dużej rewolucji dotyczącej zmiany zasad określania miejsca opodatkowania i związanych z tym dodatkowych obowiązków administracyjnych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2010 rok. Autor jest menedżerem w zespole podatków pośrednich w warszawskim biurze Ernst & Percy Antioch oraz szefem zespołu zarządzania wiedzą.